Rozwiń skrzydła.
W audycji Rozwiń skrzydła witają Państwa
Joanna Raś
i Aneta Kuberska, a dziś razem z nami w studiu Radia M psycholog Katarzyna Gryl z Otwartego Studia Psychologicznego. Witamy serdecznie.
Witam Państwa. Dzisiaj będzie o miłości, więc może coś romantycznego na początek. Często jak myślimy o miłości, to przypominają nam się takie postacie literackie, na przykład jak Romeo i Julia. No i może od tego właśnie zacznijmy, czy związek Romea i Julii to miłość?
Ja mam odpowiedź na to pytanie. Obawiam się, że mogę się narazić wielu nastolatkom teraz. A mianowicie, jak myślę sobie o Romeo i Julia, to mam takie poczucie, że oni po prostu byli w stanie zakochania, więc to można nazwać pierwszym etapem miłości. Czy to była miłość, czy nie?
Rozumiem, że nie podejmujesz się odpowiedzi ostatecznej i do końca.
Właściwie to mam taką pokusę. Myślę, że to była miłość, no bo przecież zakochanie jest też miłością, a myślę, że w trakcie będziemy mówić o tym, jak miłość się rozwija, więc chyba to udowodnię nawet.
No to musicie Państwo pozostać razem z nami, żeby usłyszeć, jak psycholog udowadnia, czy zakochanie to miłość. Jeśli tak, to dlaczego?
Czy miłość się zawsze zaczyna od zakochania, od takiego trafiania piorunem sycylijskim, no po prostu od takiego gwałtownego poruszenia?
Myślę, że nie. U wielu osób się tak zaczyna, szczególnie to jest, myślę, takie intensywne przeżycie, oczywiście w okresie dojrzewania, kiedy budzi się nasza i fizjologia, i sympatie się pojawiają i tak dalej. Z doświadczeń różnych osób, które przychodzą do mnie do gabinetu, wiem, że to nie zawsze tak bywa. Nie zawsze jest ten piorun sycylijski czy strzała amora. Czasem to przychodzi jakby spokojniej, czasem to zakochanie jest bardzo, bardzo silne i istotne, a czasem po prostu nie. Nie. Ludzie się spotykają i zaczynają ze sobą być, więc ja przez doświadczenia różnych moich klientów zrozumiałam, że tak nie musi być.
A często przychodzą ludzie do psychologa z powodu miłości?
Myślę, że bardzo często. Głównie ta miłość jest ubrana, że tak powiem, w rozmowy o parach, o związkach, o małżeństwie, ale tak.
Pojawił się taki wątek, chyba takiego stereotypu, który funkcjonuje w naszej kulturze, że jak prawdziwa miłość, to byłoby dobrze, żeby ona zaczęła się od takiego właśnie gromu z jasnego nieba, strzału amora, czy strzału błyskawicy, żeby to było bardzo silne przeżycie, żeby ten etap pierwszy był niezwykle intensywny w doznania, w uczucia, w emocje i że wtedy taki związek ma szansę na jakieś długie swoje egzystowanie, funkcjonowanie. Czy ludzie często przychodzą z taką wizją miłości i czy to jest dobra wizja miłości?
Raczej nie przychodzą do mnie osoby, które są zakochane, chyba że są jakoś nieszczęśliwie zakochane. To rzeczywiście to jest stan taki bolesny. Zwykle przychodzą do mnie osoby, które trwają już w związku i coś tam nie wychodzi. Myślę, że rzeczywiście, że to jest taki stereotyp, który funkcjonuje w każdym z nas i trudno się jakoś od niego odżegnać, ale tak jak mówię, po rozmowach z bardzo wieloma osobami doszłam do wniosku, że tak ludzie nie wszyscy mają, że można być w związku różnych i ten etap zakochania nie musi być tak niesamowicie intensywny jak u Romeo i Julii. Może być jakiś rodzaj zauroczenia, ale on nie musi być tak silny. A powiem jeszcze więcej. Mówi się o tym, że zakochanie jest chwilowym stanem psychozy i tu cytuje się, zdaje się, profesora Bilkiewicza, więc to też pokazuje, że to takie zakochanie jest takim stanem zaburzonego spostrzegania, zaburzonego jakiegoś percepowania rzeczywistości. Też obraz tej drugiej osoby jest jak w skrzywionym zwierciadle, więc paradoksalnie wszyscy myślą, że tak powinno być, a de facto wcale to nie jest takie zgodne z rzeczywistością. Jakby trudno tutaj powiedzieć, co nawet w tym stanie zakochania się dzieje, bo skoro psychoza, to gdzieś jakieś odrealnienie.
Tu mam może takie pytanie, czy zakochanie może nam się zdarzyć w każdym wieku? Bo jednak taki stan psychozy, o której wspominasz, to kojarzy nam się z nastolatkami. Czy to się zdarza też starszym osobom?
Ja znam taką parę, a mianowicie to są starsi państwo w wieku ponad 70 lat. Oboje stracili już swoich małżonków i gdzieś tam po tej drodze swojego życia, już można powiedzieć, że w okresie starości, bo to jest okres starości, spotkali siebie. On przeżywa tą relację bardziej jako przyjaźń, ale sądząc po opowieściach o tamtej osobie, ona przeżywa zakochanie. Znów musiałam zweryfikować swoje podejście do miłości i wydaje mi się, że to jest możliwe tak naprawdę na każdym etapie życia.
A czy z tego gwałtownego uczucia, jak mówisz, które jest możliwe na każdym etapie życia, zawsze może być dobra relacja, miłość?
Może być miłość, ale wcale nie musi. Bo jak już powiedziałam, chwilowy stan psychozy, czyli grają w nas przede wszystkim jakieś wyobrażenia na temat tamtej drugiej osoby, jakieś pragnienia, niezaspokojone tęsknoty. Poza tym żaden z psychologów nie odpowiedział na pytanie, co tak naprawdę się dzieje w tym etapie zakochania. Skąd ta strzała amora? A nawet słyszałam jedną opinię takiego psychoterapeuty, terapeuty, który mówił, jeśli trafia cię ten piorun scylijski, jak to powiedziałaś fajnie, Asiu, to uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Bo to znaczy, że te projekcje, które my mamy, jakieś z przeszłości, z naszych relacji, z naszych doświadczeń są tak silne, że nakładamy coś na tą drugą osobę i stąd tak intensywne przeżycie. Jeśli opadnie ta woalka różnych emocji, odczuć, wrażeń, wyobrażeń, to wtedy stykamy się z tą osobą, tak naprawdę ją poznajemy i się okazuje, że to jest ktoś, za kim idziemy dalej w tą podróż życiową, albo też nie.
No i więc właśnie niektórzy mówią sobie, jeśli podchodzą do życia tak bardziej pragmatycznie, racjonalnie, to mówią sobie, to tak naprawdę ten etap zakochania, ten etap psychozy, wtedy kiedy ja nie do końca właściwie zgodnie z rzeczywistością postrzegam i rzeczywistość, i przede wszystkim tę drugą osobę, jest niepotrzebne, jest stratą czasu, więc lepiej od razu tak racjonalnie, konkretnie podchodzić do życia, powiedzieć sobie, no fajnie, jesteśmy samotni, szukamy kogoś, więc warto, żebyśmy spróbowali, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest druga skrajność, która też jest w jakiś sposób chyba lansowana. No nie wiem, czy można użyć aż tak poważnego słowa, jak we współczesnej kulturze, ale jest też taka pokusa.
Wyobrażacie sobie miłość bez takich silnych emocji, bez tak zwanych motylków w brzuchu, bez tych wyobrażeń, bez tęsknot, bez budzenia się nad ranem albo trudnościami z zasypianiem. Mi się wydaje, że to
pewnie jako kobiety sobie nie wyobrażamy, ale zastanawiam się, czy to dotyczy także mężczyzn.
Tak, to dotyczy mężczyzn. Nawet dzisiaj rozmawiałam z jednym z nich, który przeżywał taki intensywny etap zakochania, więc myślę, że to jest niezależne od płci, a nawet bym powiedziała więcej. Na przykład mężczyźni, jak dostają kosza, podobno przeżywają to o wiele bardziej intensywniej i im trudniej na przykład pozbyć się takiej romantycznej wizji miłości, która też jest z tym związana, z takim ogromem różnych uczuć i takim myśleniem o miłości w taki sposób idealny, więc nie jestem za tym, żeby odzierać miłość tak naprawdę z tego, co jest niezwykle do niej przypisane.
A za tym, żeby pozostawać tylko na etapie albo przeciągać w nieskończoność może ten etap właśnie tego pierwszego zakochania, zauroczenia?
Nie wiem, czy da się to zrobić, że tak powiem, siłą woli, żeby go przeciągać. Spróbuję odpowiedzieć na twoje pytanie poprzez to, że przedstawię państwu taką koncepcję miłości Sternberga, która nam pozwoli lepiej zrozumieć te poszczególne etapy. A mianowicie on mówi, że nie mówi, czym jest miłość, ale mówi, z czego ona się składa. I mówi, że miłość składa się z namiętności, intymności i zaangażowania. Namiętność to jest właśnie to, o czym my teraz rozmawiamy. W zakochaniu namiętność jest niezwykle intensywna, intymności jeszcze nie ma i zaangażowania też nie ma. Zaraz powiem dlaczego, bo wyjaśnię te czynniki. Więc namiętność to są bardzo silne emocje, pozytywne, przyjemne, jak również nieprzyjemne, no bo jest takie niesamowite pragnienie spotkania z tą osobą, ale też jest intensywna zazdrość, ból, tęsknota, więc ten zlepek różnych emocji się po prostu miesza jak w wielkim jednym kotle i taka jest namiętność. Ona chce spotkania, jest związana z pożądaniem itd., itd. Ona nie jest zależna od naszej woli. To jest ta strzała amora. Jest ściśle zasadzona na fizjologii naszego też organizmu, więc ma swój taki potencjał wzrostu i jak szybko rośnie, tak szybko też spada, więc siłą woli trudno tutaj mówić o tym, żeby dało się z nią coś robić. Mówi się, że namiętność dlatego spada, ponieważ nikt nie jest w stanie wytrzymać takiej dezorganizacji zachowania, jak to jest w wypadku zakochania, przecież musimy pracować. Poza tym też im częściej spotykamy się z tą osobą, tym ten obraz się urealnia. Więc ta namiętność też spada, no bo okazuje się, że ten półbóg nie jest też półbogiem i czasem po prostu zaśpi na spotkanie, na przykład albo nie zadzwoni wtedy, kiedy by się chciało, nie w tej sekundzie, tylko powiedzmy 10 minut później, albo kupi czerwone kwiaty, gdy ta adresatka uczuć na przykład lubi niebieskie fiołki, więc no tak to bywa. Jest namiętność, intymność to jest przede wszystkim bliskość, czyli takie pomaganie sobie wzajemne, zrozumienie, przede wszystkim ona jest związana z komunikacją, no właśnie synonimem intymności jest właśnie bliskość, jest jeszcze zaangażowanie. Zaangażowanie to jest nasza decyzja, że my chcemy być z tą osobą. Zaangażowanie ściśle związane z naszą wolą, bo zależy od naszej decyzji. Intymność jest w części zależna od naszej woli, a w części nie.
W takim razie intymność plus zaangażowanie nie wystarczą?
Intymność plus zaangażowanie jest w tak zwanym związku przyjacielskim i mówi się, że jest to jedna z najbardziej satysfakcjonujących faz miłości, ale jest też faza kompletna, bo wyobraźcie sobie miłość bez namiętności. Potrafi ktoś? Bo mi trudno to sobie wyobrazić.
No dobrze, ale czy taki etap, który określiłaś etapem namiętności, ale to jest właśnie, jak powiedziałaś, etap zakochania, zauroczenia. Tak. Wtedy ta namiętność jest niezwykle silna. No oczywiście namiętność kojarzy się przede wszystkim, tak myślę, ze sferą seksualną. Ale jeżeli mówimy tutaj o tym, że namiętność to jest ten etap związany z zakochaniem, z zauroczeniem,
no,
to są nie tylko emocje związane ze sferą seksualną, ale to są w ogóle bardzo silne emocje, które nas w tym etapie dopadają, które nam towarzyszą. To przecież takie zauroczenie, pewnego rodzaju zakochanie może występować nie tylko w relacji męsko-damskiej, ale w ogóle w relacjach pomiędzy ludźmi, takich relacjach, które potem owocują na przykład przyjaźnią. A mówisz, że przyjaźń to tylko intymność i zaangażowanie.
Ty mnie trochę zaskoczyłaś, bo rzeczywiście w tej koncepcji tak jest, że jest taki tak zwany etap związku przyjacielskiego między kobietą i mężczyzną i tam jest tylko intymność i zaangażowanie, bo namiętność spada. Bo trzeba mieć taką świadomość, że namiętność kiedyś spada do takiego progu, w którym nie ma jakiegoś wyjątkowego znaczenia, nie? To jest związane z fizjologią. I mówi się, że właśnie w przyjaźni najbardziej istotną rolę odgrywa ta intymność, czyli bliskość. Namiętność jednak, w myśl tej koncepcji, o której mówię, bardziej kojarzy się z taką relacją damsko-męską, więc też tym czynnikiem takim fizjologicznym i seksualnym, czy z jakimś pociągiem do osoby. Myślę, że można by tu rozgraniczyć tą namiętność, o której ty mówisz, może zastępując ją słowem fascynacja, bo fascynacja jest niezwykle intensywnym również zlepkiem różnych emocji, różnych odczuć i może pojawiać się właśnie jako początek też przyjaźni. Więc odzierając seksualności, tak.
Naszą rozmowę o miłości będziemy kontynuować po piosence.